28 grudnia Kościół obchodzi wspomnienie świętych młodzianków, męczenników, czyli dzieci, które zostały zamordowane z rozkazu Heroda w Betlejem, kiedy ten zorientował się, że mędrcy ze wschodu nie wrócili i nie powiedzieli mu, gdzie jest Mesjasz, nie pokazali mu Mesjasza. Historia ta wbrew pozorom nie jest niewiarygodna, jest bardzo prawdopodobna, jako że król Herod był znany ze swojego okrucieństwa. Zamordował 3 własnych synów, nie licząc szwagra, teścia i wielu innych wokół siebie, właśnie w obawie przed odebraniem mu władzy. A w rozumieniu ówczesnych Żydów Mesjasz miał być właśnie władcą, miał być królem Izraela. Jeżeli teraz się narodził, to znaczy, że najpóźniej za kilkanaście lat będzie już mógł zasiąść na tron. Więc Herod w sposób prewencyjny każe wymordować wszystkich chłopców do lat 2 w Betlejem. Choć w sposób nieświadomy uczestniczą oni w tej ofierze, którą Chrystus złoży z samego siebie na ołtarzu krzyża. I jak napisze święty Paweł, przez Kościół też w swoim ciele dopełnia braku udręk Chrystusa, to znaczy w męce Chrystusa uczestniczą wszyscy męczennicy w historii. I ci młodziankowie są uważani przez Kościół właśnie za męczenników, za tych, którzy ofiarowali swoje życie dla Chrystusa. Nawet jeżeli nie zrobili tego w sposób świadomy, to ich męczeństwo jest zapowiedzią i uczestniczeniem w męczeńskiej śmierci Chrystusa Pana. I oczywiście współcierpienie ich matek przypomina nam współcierpienie Maryi. I są oni jednocześnie symbolem męczeństwa wszystkich niewinnie zamordowanych i skrzywdzonych dzieci na całym świecie. Dzisiaj w sposób szczególny przypominają nam o Holokauście, aborcji na całym świecie, gdzie miliona, może i miliardy dzieci oddają swoje życie w straszliwej, masowej zbrodni ludobójstwa dzieci nienarodzonych. Sam Jezus jest ocalony, nie nadeszła jeszcze Jego godzina. Jest ocalony przez swoich rodziców, przez Józefa, swojego opiekuna, i Maryję, swoją mamę, bo Józef zabiera ich do Egiptu, gdzie przez Egipt niekoniecznie rozumie się ziemię dzisiejszego Egiptu nad Nilem, ale już pierwsze ziemie poza granicami ówczesnego Izraela. Będzie więc Jezus, podobnie jak naród wybrany, wchodził do swojej ziemi, właśnie z ziemi egipskiej. Jest to zapowiedź tego, że Jezus przejdzie przez niewolę śmierci, niewolę krzyża, czego typem, symbolem, cieniem w Starym Testamencie jest właśnie niewola egipska Żydów, po to, żeby zmartwychwstać i doprowadzić nas do prawdziwej ziemi obiecanej. Już nie konkretnej ziemi Kanaan, ziemi Izraela, ale do samego mieszkania Boga w niebie. Tam dzięki ofierze Jego krzyża, Jego zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu będą wszyscy ci, którzy są z Nim złączeni przez wiarę, przez miłość, a także przez męczeństwo. Zatem razem z Nim są już także dzieci betlejemskie, które oddały swoje życie w solidarności z losem Chrystusa. Mówi o tym Psalm 124 dzisiejszych. Gdyby Pan nie był po naszej stronie, gdy ludzie przeciw nam powstali, wtedy żywcem by nas pochłonęli, kiedy gniew ich przeciw nam zapłonął. Ale dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników. Sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni. I chociaż po ludzku jest tajemnica śmierci, śmierci męczeńskiej, to jednak z perspektywy Bożej jest to śmierć, która prowadzi ku zmartwychwstaniu, ku życiu wiecznemu. To jest to podarte sidło, to jest to wyrwanie się z niewoli grzechu, z niewoli śmierci, by żyć z Chrystusem na wieki. Piękne jest dzisiejsze pierwsze czytanie. z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Jan mówi tak. Nowina, którą słyszeliśmy od Jezusa i którą wam głosimy, jest taka, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Bogu nie ma ciemności zła. Bóg jest światłością, Bóg jest miłością. Bogu nie ma nic poza miłością i światłością. Więc jeżeli mówimy, że mamy z nim współuczestnictwo, na przykład mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, mówimy, że jesteśmy wierzący w Boga, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Znaczy, wyznawanie Boga musi się przełożyć na życie zgodne z Jego przykazaniami, na życie zgodne z przykazaniami miłości, tego wszystkiego, co z przykazań miłości wynika. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas wszelkiego grzechu. Mamy grzech. Nie jesteśmy silni, nie jesteśmy tacy mocni, żeby być bezgrzeszni, żeby być idealni, żeby być cudowni. Ale jeżeli naszą intencją, nasza dobra wola jest taka, żeby przestrzegać Bożych przykazań, żeby żyć tak, jak Bóg chce, to wtedy krew Jezusa nas oczyszcza i idziemy ku Bogu, ale idziemy razem, nie indywidualnie, tylko razem. Mamy jedni z drugimi współuczestnictwo. To jest tajemnica Kościoła. Jako Kościół, jako wspólnota wyznawców Chrystusa idziemy razem ku Niemu samemu. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. Bardzo ważna zasada życia duchowego. Trzeba, dlatego Kościół wzywa, żeby przed spowiedzią zrobić rachunek sumienia. Ja muszę się zastanowić nad moim życiem może i dobrze się przyjrzeć, bo jeżeli mówię, że nie mam grzechu, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że oszukuję samego siebie. Święci, którzy w stosunku do nas mogli mieć niewielkie grzechy albo zupełnie z naszego punktu widzenia być bez grzechu, mieli ogromne poczucie grzeszności własnej. Właśnie na zasadzie, że im bardziej człowiek przybliża się do Boga, tym bardziej widzi swoje ułomności, a nie tym bardziej czuje się święty i bezgrzeszny. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. To jest właśnie ta chrześcijańska zasada, nie usprawiedliwiać, ale oddawać Bogu. Jeżeli ja nazwę rzeczy po imieniu i oddam je Bogu, to wtedy doświadczam miłosierdzia. Nie muszę bać się przyznania do tego, że jestem grzesznikiem, bo to jest właśnie dopiero uwalniające, to jest oczyszczające dla mnie. Jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, to nie tylko, że my jesteśmy kłamcami, ale jeszcze czynimy Boga kłamcą. Nie ma w nas Jego nauki. Czynimy Boga kłamcą, bo Bóg posyła swojego Syna, żeby nas zbawić z grzechów. Jezus umiera na krzyżu, żeby nas zbawić z grzechów. Więc jeżeli mówimy, że my nie mamy grzechów, to znaczy, że ofiara Jezusa jest niepotrzebna, a Bóg jest kłamcą, bo mówi, że jest potrzebny. Więc Jan mówi, że nie tylko oszukujemy samych siebie, ale jeszcze bluźnimy. Dzieci moje, piszę to wam dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. To jest właśnie ta tajemnica. Mamy nie grzeszyć, ale z drugiej strony jesteśmy tak słabi, że nie jesteśmy w stanie nie grzeszyć. Więc co trzeba wtedy zrobić? Trzeba przynieść swoje grzechy Jezusowi. I Jezus jest naszym obrońcą, naszym rzecznikiem u Ojca, naszym adwokatem. On się wstawia za nami właśnie przez to, że oddał za nas swoje życie na krzyżu. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. To jest to, co w Koronce do Miłosierdzia Bożego mówimy w modlitwie, że Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. I ta tajemnica wyraża się przede wszystkim w mszy świętej. To w mszy świętej, w Eucharystii, Na ołtarzu ofiarowałem Bogu jako Kościół przez ręce kapłana Jezusa Chrystusa za grzechy nasze i całego świata. I dlatego wszędzie tam, gdzie dzieje się Eucharystia, tam dzieje się zbawienie, tam jest składana ofiara, która jest przebłaganiem za grzechy ludzi na całym świecie, za wszystkie grzechy wszystkich czasów, bo jest to uobecnienie ofiary Jezusa Chrystusa.